Chcę zacząć od 1 Piotra 2,5, taki werset. Ja z Współcześnionej Biblii Gdańskiej będę czytał. Powiem wam, że to jest temat, który ja się przyznam ze wstydem, ale tak jakby dopiero teraz odkrywam. Po tylu latach to jest naprawdę wstyd. Jestem zafascynowany tym tematem. 1 Piotra 2,5 i wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Później jeszcze jest w 9 wersecie, lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Więc Duch Święty mówi przez to słowo do każdego z nas: stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Bracie, siostro, jesteś świętym kapłanem Boga, aby składać dla Niego duchowe ofiary sprawiające Mu przyjemność. Jeśli masz problem ze swoim powołaniem, weź to. Powiem ci, że kiedy ja poznawałem ten temat, byłem w miejscu, gdzie Bóg to wie, myślałem sobie, ja mogę w ogóle nie głosić. Jeśli ty chcesz, naucz mnie jakiegoś instrumentu, ale chcę być tym kapłanem. Chcę przynosić Tobie, Boże, te ofiary, które będą Ci przyjemne, które będą Ci sprawiać radość. Wiecie, tu nie chodzi o jakiś legalizm. W Starym Testamencie Bóg nakazywał rzeczy. W Nowym Przymierzu wszystko jest dobrowolne. Jezus mówi, kto chce, niech za mną pójdzie. Kto chce. Bóg nikogo do niczego nie zmusza. Wiecie, na tym to polega, że my przyjmujemy od Boga, tak, miłość, akceptację, wszystko do życia. I kiedy to przyjmujesz, to jednym ze sposobów, aby wyrazić potem Bogu wdzięczność, to jest służba kapłańska. Duchowe ofiary przyjemne Bogu. Wiesz, kiedy zrozumiemy ten temat, to zmieni całkowicie nasze życie modlitewne. Staję przed Bogiem gdzieś w ukrytym miejscu jako kapłan, aby przynosić Mu ofiary. To nie ma znaczenia, że nikt nie widzi. To nie ma znaczenia, że nie masz żadnej służby w kościele. To w ogóle nie ma znaczenia. Masz służbę w swoim miejscu ukrytym. I to jest służba, która Bogu przynosi największą radość. To jest coś między tobą i Nim tylko. Widzisz, kapłaństwo polega na tym, że nasze życie zaczyna się skupiać na Bogu. Żyjesz dla Niego, aby Jemu przynosić ofiarę. Zaczniemy od początku, tak? Więc jak być tym kapłanem? Jakie to są te ofiary duchowe? Dzisiaj nie dam rady wszystkiego dotknąć. Dotkniemy jednej z tych ofiar, dwóch w zasadzie, dlatego że bez pierwszej nie ma nic. Przeczytajmy Marek 12:33. Miłować Go całym sercem, całym umysłem, całą duszą i z całej siły i miłować bliźniego jak samego siebie znaczy więcej niż wszystkie ofiary, przepraszam, wszystkie całopalenia i ofiary. I drugie, 1 Samuelowa 15:22. Czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Co te fragmenty mówią? Mówią o tym, że abym stał się kapłanem, który będzie w stanie przynosić Bogu miłe ofiary, to pierwsza ofiara jest ofiara mego życia i mego serca, cała dla Niego. Widzicie, Izrael często w swojej historii przynosił ofiary, o których Bóg mówił, i to się działo często, mówi, że są obrzydliwością dla mnie. Dlaczego tak się działo? Oni, wiecie, byli narodem, Izrael był narodem Bożym, i teraz słuchajcie, to był naród oddzielony spośród wszystkich narodów, spośród nich jeszcze Bóg oddzielił kapłanów, aby sprawowali służbę w Jego świątyni. Później troszkę o tym coś powiem, troszeczkę tylko. Ale chcemy to zrozumieć. Cały Izrael był poświęcony Panu. Amen? Poświęcony Panu. Te przykazanie, że mamy Go miłować całym sercem, ono jest wciąż aktualne. To jest to, co Jezus powtórzył w Nowym Przymierzu. Mamy miłować Go całym sercem, z całej siły, z całej duszy. Co to znaczy? On na pierwszym miejscu. On na pierwszym miejscu. Wszystko w naszym życiu jest wokół Niego, dla Niego. On jest centrum. To jest początek. Bez tego nasze ofiary, bez naszego posłuszeństwa nie będą miłe. To jest tak jak Izrael, tak? Nie chciał go słuchać. Żyli w grzechach. No ale kontynuujemy święta. Ale składamy ofiary. I wiecie, jest fragment, gdzie Bóg mówi, nie jestem w stanie już na to patrzeć. Tak Bóg powiedział do Izraela. Nie jestem w stanie patrzeć. I mówi, niech raczej sprawiedliwość tryska jak woda. Dlaczego tak się działo? Żyli w nieposłuszeństwie, żyli w grzechach, ale zachowali jakąś formę religii. I Bóg mówił do nich w pewnym momencie, ten lud czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. A wiecie, Bogu przede wszystkim chodzi o serce. Dlatego, że On bada serce, On widzi serce, On patrzy na serce. Tak? Jest powiedziane, że my patrzymy na to, co zewnętrzne, ale Bóg patrzy na serce. I te serce ma Go kochać. Te serce ma być oddane dla Niego. Dlatego pierwsza ofiara, zobaczmy, Rzymian 12:1. Proszę więc, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. Wiecie, to słowo rozumna, to jest takie słowo mądra, mądra w Boży sposób, miła Bogu. Więc pierwsze, co mamy robić, pierwsza ofiara, którą Bóg chce, to są nasze ciała. Co to znaczy? Jest napisane, że czy nie wiecie, że nie należycie do samych siebie, drogoście kupieni? Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które należą do Boga. Czy zdajesz sobie sprawę, że twoje ciało nie należy do ciebie? W momencie, kiedy nawróciłeś się, w momencie, kiedy zawarłeś przymierze z Panem, Pan ciebie nabył, On ci odkupił do cudownej wolności, ale ta wolność nie jest do tego, żebyś ty pobłażał ciało, żebyś żył jak sam chcesz, ale ta wolność jest do tego, żebyś teraz w wdzięczności przyszedł i powiedział za to, co uczyniłeś dla mnie, za to, że byłeś na krzyżu, że cierpiałeś, że umarłeś, że lała się twoja krew. W tym momencie ja składam te życie dla ciebie. I od tego momentu te ciało będzie żyć na ziemi, by pełnić twoją wolę, by podobać się tobie, by służyć tobie. To jest postawa kapłana. Więc pierwsza ofiara, z jaką Bóg chce, kiedy przychodzę do Niego w ukrytym miejscu, mówię, Panie, te ręce Ci daję, daję Ci te nogi, daję Ci te usta. Po prostu weź to, Boże, poświęć to. Użyj to dla swojej chwały, użyj dla swojego królestwa, użyj dla swoich celów. Te członki już nie będą służyć więcej dla grzechu, te członki nie będą służyć pożądliwości, te członki pójdą na służbę sprawiedliwości, aby przynosić Tobie miłe ofiary. I bez tego nie ma nic dalej. To jest pierwsza ofiara. Pierwsza. Proszę więc, bracia, przez miłosierdzie, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest przyjemne Bogu. To jest wasza służba. Kto chce mieć służbę w Królestwie Bożym? Poproszę tutaj. Naprawdę, to jest dla mnie i dla ciebie. Nie ma znaczenia, czy jesteś wśród pięciu urzędów, czy nie jesteś, jakie masz dary. To nie ma znaczenia, rozumiesz? To nie ma znaczenia. Znaczenie to ma, czy oddajesz swoje ciało jako żywą, świętą ofiarę dla Boga, aby Duch Święty przejął twoje ciało, wypełnił twoje ciało, żył przez twoje ciało. Dla innych. Hebrajczyków 13, 15 i na tym dzisiaj przede wszystkim chcę się skupić. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają imię. Więc to, co, o czym tutaj mówi, tak? Autor. Słowo nieustannie. Czy myślicie, że ono się odnosi codziennie? Prawda? Nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Wiecie, jak długo miało się palić kadzidło przed Panem? Ktoś pamięta? Zajrzymy tam potem. Przez Niego nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. Co to jest? To jest to, kiedy właśnie to my dzisiaj to robiliśmy. Był taki moment, dziękuję Artur, Emilka, że wiem, że byliśmy w tym. Byliśmy w tym. Składaliśmy ten owoc naszych warg chwały, tak? Kiedy wychwalaliśmy Boga. Ja nie wiem jak wy, ale ja czułem się wspaniale w tym momencie, tak? To jest to miejsce właśnie tej miłej ofiary dla Niego. I zobaczmy coś, Psalm 50. Ten psalm, wiecie, w brytyjskiej wersji, to nie jest Boże oczywiście, to zrobili tłumacze, ale nazwał ktoś, uważam trafnie, prawdziwa ofiara. Tak ktoś nazwał ten psalm. I ten psalm, może nie będziemy czytać całego, ale Bóg wylicza, wiecie, i może od 7 wersetu. Słuchaj mój ludu, a będę mówił. Słuchaj Izraelu, a będę świadczył przeciw tobie. Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem. Nie będę cię ganił za twoje ofiary, ani za twoje całopalenia, które są zawsze przede mną. Nie przyjmę cielca z twojego domu. ani kozłów z Twoich zagród. Do mnie bowiem należy wszelkie zwierzę leśne i tysiące bydła na górach. Znam wszelkie ptactwo górskie i moje są zwierzęta polne. Gdybym był głodny, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. Czyż będę jadł mięso wołów albo pił krew kozłów? I 14 werset. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego. Widzicie, we wcześniejszych wersetach Bóg mówi, czego nie przyjmie. Ale w 14 mówi, ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby. I jeszcze werset 23 tego psalmu mówi, kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć. A ten, kto chodzi prostą drogą, temu, kto chodzi prostą drogą, ukaże zbawienie. Więc ten fragment, on w dwóch miejscach, tak jakby Bóg sam im coś mówi. Mówi, nie chcę tych po prostu ofiar, nie chcę tych zwierząt, tak, zabijanych, spalanych, ale mówi, ale chcę chwały z Twoich ust. Chcę dziękczynienia z Twoich ust. Mówi, ofiarą mi miłą jest dziękczynienie. Mówi, kto mnie chwali, ten mnie czci. Więc to jest, słuchajcie, bardzo ważne, żebyśmy ujrzeli rangę tego. Jeszcze, słuchajcie, chcę dodać taką rzecz. Z psalmu 51. To jest ważne wspomnieć o tym. Kiedy nam coś nie wychodzi, kiedy gdzieś, wiecie, ubabramy się w grzechu, wtedy też jest ofiara. Jest ofiara, którą Bóg uwielbia. I cały psalm 51 o tym mówi. Kiedy Dawid zgrzeszył, tak, zabił człowieka, popełnił cudzołóstwo, kosmos, tak? Nikt z nas czegoś takiego nie zrobił jako wierzący. On to zrobił jako wierzący. I wiecie, cały ten psalm, jak czytasz, powiem wam, że tam widać jego serce. On ani razu po prostu nie usprawiedliwia siebie. To jest serce kogoś, kto został złamany. On po prostu mówi, mój grzech zawsze przede mną. Boże, po prostu, co ja zrobiłem? Co się stało? I potem mówi też, taki jest werset, kiedy mówi, wiem, że teraz nie przyjmiesz żadnych całopaleń. Mówi, ale sercem, ale ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym nie wzgardzisz, Boże, tak? Więc kiedy mówię, coś nam nie wyjdzie też, tak? To nie jest tak, że lecę i halleluja od razu, po prostu nie. Serce skruszone, duch skruszony. I Dawid, on zna pewną tajemnicę, mówi, ja wiem, że ty nie jesteś w stanie wzgardzić sercem skruszonym. Sercem, które się uniżyło, sercem, które przyznaje się i woła o przebaczenie. Bóg nie jest w stanie przejść obok takiego serca i nie uczynić czegoś. Nie jest w stanie. To jest ofiara też miła Bogu, tak? Psalm 84:4. Błogosławieni ci, którzy mieszkają w Twoim domu. Nieustannie będą Cię chwalić. Nieustannie będą Cię chwalić, tak? I teraz, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli psalm 100. To jest bardzo znany, jest piosenka, taką się śpiewa też w zborach. Werset 4, nie, może cały, to jest 5 wersetów, to nie przesadzajmy. Radośnie wykrzykujcie Panu wszystkie ziemie. Służcie Panu z weselem, przychodźcie z radością przed Jego oblicze. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. To On nas uczynił, a nie my sami siebie. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego pastwiska. Wejdźcie w Jego bramy z dziękczynieniem i do Jego przedsionków z wychwalaniem. Wysławiajcie Go, błogosławcie Jego imię. Pan bowiem jest dobry, Jego miłosierdzie trwa na wieki, a Jego prawda z pokolenia na pokolenie. To właśnie dzisiaj też robiliśmy. Wysławialiśmy Pana, bo jest dobry. Wychwalaliśmy Pana. Wychwalaliśmy Jego imię. I teraz słuchajcie ten fragment, tak? Wejdźcie w Jego bramy. Weź daj te zdjęcie, takie czekaj. No, dobra, super. Więc widzicie ten psalm, o czym on mówi, nie? Tu z przodu jest ta brama i teraz wiecie, ten werset, wejdźcie w bramy z dziękczynieniem i do jego przedsionków. Te słowo przedsionek to jest złe tłumaczenie, dlatego że ono w każdym innym miejscu to jest dziedziniec. Więc tu zaraz za bramą to wszystko to jest dziedziniec. Tam mamy miejsce zgromadzenia, tak, przybytek. Różne nazwy są na to. Misza w hebrajskim. Mieszkanie jest od tego. Więc chodziło o to, że tam mieszkał Bóg. Tak? Weź pokaż jeszcze tamten właśnie, ten pierwszy, co żeśmy brali. Taki większy. Oto, no. I teraz zobaczcie. I tak naprawdę tam było. Tam była chwała nad przybytkiem. Był obłok w dzień i był słup ognia w nocy. Cały Izrael mieszkał wokół. Bóg był w centrum. Wszystko w Izraelu miało się toczyć całe życie wokół świątyni i wokół Bożej chwały. Najbliżej, namioty najbliższe to były namioty lewitów. Lewici też byli kapłanami, tylko oni mogli przenosić, tak? Dlatego że oni podróżowali, więc to jest zrobione według tego, jak Mojżesz, kiedy był w chwale na górze, Bóg mu to pokazał, że wszystko ma tak zrobić. Każde tam naczynie, wszystko było zrobione według planu. Więc teraz o co chodzi, że wejdźcie w bramy z dziękczynieniem i wejdźcie z chwałą w dziedzińce. Dlatego, że przybliżałeś się do Boga. I Bóg mówi w taki sposób, chcę, żeby mój lud się do mnie przybliżał. Z dziękczynieniem i z wychwalaniem. I pokaż potem ten mały taki przybytek. Weź powiększ. On miał dwie części. Ta pierwsza część po prawej stronie to jest miejsce święte. Za tymi kolumnami tam była kotara, tam jest arka i tam jest miejsce najświętsze. I to było miejsce Bożej chwały. I teraz chcę wam powiedzieć, to naprawdę nie była zabawa, to naprawdę była Boża chwała. Arcykapłan, który tam wchodził, jeśli coś było nie tak z nim, wyciągali go za sznurkiem, za nogę, bo padł martwy natychmiast. Mieszkała tam Boża świętość, mieszkała Boża obecność. Do tego miejsca wchodzili już tylko kapłani. Tylko kapłani. Na zewnątrz mogli też usługiwać lewici. Tutaj są zdania podzielone, ale tak jak powiedzmy mojżeszowe księgi, później to się zmieniało w historii Izraela, ale tak jak mówi Mojżesz, na początku tylko z rodu Aarona, kapłani, byli w stanie wchodzić do miejsca świętego. I teraz, co w tym miejscu świętym było? Kiedy się wchodziło, oczywiście całe było z desek akacjowych pokrytych złotem czystym i kapłan tam wchodził codziennie, żeby spalać kadzidło. Tam były tylko trzy rzeczy w miejscu świętym. Po lewej stronie był świecznik, po prawej stół z chlebami pokładnymi i po środku ołtarz kadzidlany i Bóg powiedział, nic na tym ołtarzu nie może być spalane, tylko kadzidło, którego dał Bóg recepturę na to kadzidło. W miejsce najświętsze, kiedy raz do roku mógł wejść arcykapłan, by dokonywać przebłagania, robił to w taki sposób, że brał kadzielnicę z czystego złota. Do dzisiaj to niektóre kościoły praktykują, ale trochę inaczej. Powiem, że w Nowym Przymierzu to nie bardzo ma sens. Powiemy potem dlaczego. Ale niektórzy się tego uchwycili i se śmigają, nie? Tak. I wiecie, jak ja to rozumiem? Po lewej świecznik siedmioramienny. Siedem duchów bożych. Duch Boży. Po prawej stół chleby pokładne. Wierzę, że to słowo. I teraz ojciec szuka takich, którzy mu oddają cześć w duchu i w prawdzie. Oddawanie czci jest paleniem kadzidła na tym ołtarzu. W Nowym Przymierzu. Możesz to robić w domu. Możesz to robić w swojej ukrytej komnacie. Wchodzisz tam jako kapłan. Mało tego, Hebrajczyków mówi, że przez krew Chrystusa możemy wejść do Najświętszego. Wiecie, pomyślałem sobie, jakbym był Izraelitą w tamtych czasach, co bym mógł zazdrościć, jakbym nie był z rodu kapłanów, Dobrze, że mamy nowe przymierze, nie? Może i nas już czterech by, wiesz, tam na korytarz wyciągnęli. No różnie mogłoby być. Ja miałem takie momenty, że myślę, że mogłoby mnie wyciągnąć to zgromadzenie. Ale słuchajcie, chcę powiedzieć, żebyśmy ujrzeli piękno tego. Tak naprawdę chodzi o bycie blisko Boga. O bycie blisko Jego obecności i o to, abyśmy się uczyli tego. Jak do tej obecności coraz bardziej się zbliżać. Jak tej obecności coraz bardziej doświadczać w naszym codziennym życiu. Wiecie, mi się bardzo podobało, słuchajmy, jak Anna Mendes powiedziała, że ona z mężem, oni mają dom jednorodzinny, tak? Pewnie duży, skoro to zrobili, ale mówi, że wybrali największy pokój w domu i poświęcili go. I ten spokój im służy do oddawania czci. I mówi, że codziennie oni idą z mężem tego pokoju i spędzają tam dużo, dużo czasu, tylko chwaląc Boga i oddając Mu cześć. To jest wspaniałe. My nie musimy mieć takich domów i takich wielkich pokojów. Możemy to robić w naszych komóreczkach. Ale Bóg tego oczekuje, Bóg tego pragnie. To jest coś, co jest miłe dla Niego. Dobrze. Więc Jezus teraz mówi, tak, że po prostu, że Ojciec szuka czcicieli, którzy by Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. I zobaczmy Mateusz 6,9, nawet wcześniej. Kiedy oni Go poprosili, jak się modlić, Jezus powiedział tak, 8 werset. Nie bądźcie do nich podobni. Nie, jeszcze 7. A modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. Wy więc tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Co Jezus tutaj robi? On bierze całkowicie ten wzór ze Starego Przymierza. Najpierw, jak przychodzisz do Ojca, uświęć Jego imię. W jaki sposób? Dziękczynieniem, chwałą i czcią. Powiem wam, to jest ogromnie ważne, jak Jezus nas uczył się modlić. To nie chodzi o to, że ja tą regułkę, wiecie, pamiętam i sobie walnę po prostu w 10 sekund. On w ogóle tu nie o to chodzi Jemu. On tu pokazuje pewną postawę serca, pewną postawę życia. Najpierw przychodzę i najpierw zajmuję się Jego imieniem, aby uświęcić Jego imię, aby wychwalić Boga, przyjść z dziękczynieniem do Boga i z chwałą. I powiem wam, to jest bardzo teraz ważne. Słuchajcie, ja wiem, nieraz jest ciężko, nieraz się czujemy źle, nie bardzo nam się chce Boga chwalić, tak? Tak jest. I wierzę, że wiecie, taką rzecz zobaczyłem, że w im trudniejszej sytuacji oddajesz ofiarę, składasz Bogu ofiarę chwały i czci, tym ona ma większą wartość. Tym większą sprawia Bogu przyjemność. Przykładem tego wspaniałym jest Paweł i Barnaba w więzieniu. Wiecie, oni byli tam okaleczeni. Ich ciała krwawiły. To nie jest fajne. Naprawdę coś bolało ich. Łańcuchami przykuci. I co oni robią w tym momencie? Zaczęją pieśniami chwalić Boga. Proszę was. I ta ofiara dociera i Bóg robi trzęsienie ziemi. Nie był w stanie Bóg nie odpowiedzieć. Poświęceni Mu kapłani. Cierpiący z powodu Jego imienia. I w takim miejscu oni się nic nie użalają. Po prostu oni zaczynają uwielbiać Boga. Nieraz jest tak, wiecie, że my uwielbiamy Boga, kiedy czujemy. No i dlatego za często go nie uwielbiamy. Wiecie, to nie ma nic wspólnego, jak ja się czuję. Nie ma nic wspólnego, jakie są okoliczności. To nie ma najmniejszego znaczenia. Kiedy przychodzę do Niego jako kapłan, ja rozumiem, że składam Mu ofiarę. Chcę Mu przynieść ofiarę. On zawsze jest godzien. On zawsze jest dobry. Co z tego, że ja nie czuję? Co z tego, że mam ciężki czas? Czy to coś zmienia? To nic nie zmienia. I teraz słuchajcie, ten właśnie Mateusz. Wy więc tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. I dopiero po tym następuje, daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Więc pierwsze przychodzisz i po prostu uwielbiasz Boga. Składasz Mu ofiarę dziękczynienia i chwały. Uwielbienia. Druga rzecz, przyjdź królestwo Twoje. I wiecie, jak ja to rozumiem? Przeze mnie. Jak ma przyjść Królestwo Boże? Kiedy Jezus był na ziemi, to jak przychodziło Królestwo Boże? Przez Jezusa, tak? Tam, gdzie Jezus szedł, tam On przynosił Królestwo Boże. Dzisiaj jak Bóg chce przynieść Królestwo Boże tej ziemi? Przez swój Kościół. Przez swoje ciało, które jest na ziemi. Najpierw, potem Jezus, wiecie, jeszcze jest taki fragment, gdzie On mówi, to jest wszystko tak jakby w kontekście, mówi, ale wy szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Mówi, nie troszcie się o to, co będziecie jedli, pili i tak dalej. Mówi, bo tego wszystkiego kto szuka? I dlatego są wielomówni. Rozumiecie? Oni tylko przychodzą, jak to Derek Prince nazwał, z listą zakupów do Boga. Po prostu ja chcę to, Boże, ja chcę to, takiego męża to bym chciała, takie ubranie bym chciała i jeszcze to bym chciał, Boże. Wiecie, nam nawet słowo modlitwa najczęściej to się kojarzy prośby. A to w ogóle nie jest w kontekście słowa takie rozumienie modlitwy. Kiedy Jezus mówi, uczę was, jak się modlić, to właśnie to, co teraz mówimy, to jest to, co Bóg rozumie jako modlitwę. Więc Boże, biznes Twego królestwa na pierwszym miejscu w moim życiu. Najpierw szukam Twojego królestwa. Przyjdź Twoje królestwo. Niech Twoje królestwo wypełnia moje serce przez ducha. Niech Twoje królestwo rozszerza się przeze mnie. Używaj mnie do tego, aby przynosić innym swoje królestwo. I bądź wola Twoja jak w niebie, tak na ziemi. Ta wola też jak ona ma przyjść? Przez nas. Bóg ma pragnienia. Jakie Bóg ma pragnienia? Wiecie, jeden z pragnień jest to, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Amen? Czy Bóg ma pragnienie, żeby chorzy byli uzdrawiani? Wszyscy? Ma. Czy chce, żeby demony były wypędzane? Chce. No to bądź wola Twoja, ale jak? Panie, jestem do dyspozycji. Dla Twojej woli najpierw. Wiecie, Jezus powiedział, nie przyszedłem, by pełnić swoją wolę, ale wolę Ojca. I teraz On mówi tak, że my teraz mamy tak żyć dla Niego. Ja nie żyję dla swojej woli. Nie powinniśmy żyć dla swojej woli, rozumiecie to? I teraz słuchajcie, jeśli my w taki sposób nie mamy tego rodzaju postawy, ale tylko przychodzimy i prosimy i prosimy i nas nic nie interesuje, jaka jest Jego wola. I nas nic nie interesuje, Jego królestwo, to bardzo często nie otrzymamy. Naprawdę. To nie jest ta postawa. To nie jest to postawa. Ale teraz odwrotnie Jezus mówi. Jeśli ty wejdziesz w ten styl życia, to nie będziesz musiał dużo się modlić. Wszystko inne ja będę ci dodawał. Jeśli będziesz miał taką postawę, że każdego dnia mówisz, ok, jestem do dyspozycji, uwielbiam Twoje imię i prowadź mnie. Chcesz żyć dla Twojego królestwa. Chcę żyć, aby Twoja wola się przez moje życie wypełniała. Jakie masz zadanie dzisiaj, Panie? Gdzie dzisiaj chcesz poprowadzić? Co dzisiaj chcesz czynić? Jak dzisiaj chcesz uwielbić się przeze mnie? On mówi, wszystko ci dodam. Wszystko ci dodam. I słuchajcie, on nie jest jak człowiek, żeby kłamać, jest taki werset, rozumiecie to? W momencie, kiedy my tak żyjemy, to jest niemożliwe, żeby on się nie zatroszczył. To jest niemożliwe. On to obiecał i on dotrzymuje swoich obietnic. I wiecie, taka bardzo ważna rzecz w tym wszystkim. Zobaczmy Izajasz jeszcze, 6:1. Dwa fragmenty chcę wam pokazać. Nieba. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. Dalej. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał i wołał jeden do drugiego. Święty, 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 Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. I drugi fragment, objawienie 4 rozdział. Od 1 wersetu będziemy czytać. Tam widział to Izajasz, tutaj Jan. Jan był zabrany do nieba i opisuje, co widział w niebie. Potem zobaczyłem, oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział, wstąp tutaj, ja pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha. A oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dookoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były 24 trony. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się 7 ognistych pochodni, które są 7 duchami Boga. Przed tronem było też morze szklane, podobne do kryształu. A pośrodku tronu i wokół tronu były 4 stworzenia, pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła. Każde zaś z tych 4 stworzeń miało po 6 skrzydeł dookoła, a wewnątrz były pełne oczu i bez odpoczynku dniem i nocą mówią: Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest i który ma przyjść. Dalej jeszcze. A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upadło 24 starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa i zostało stworzone. Wiecie, to jest po prostu jak jakiś film nam przedstawił Jan. To jest coś, co się tam non-stop dzieje. Rozumiemy? Stop, to tam się dzieje. Trochę inaczej, potem zobaczymy. Troszkę się coś zmieniło w tym modelu, ale chodzi mi o to, że kiedy wyobrażamy sobie, kiedy czytamy o tym objawieniu, jak jest w niebie, kiedy jest Bóg, wiecie, ta pierwsza Jego świta, tak bym to nazwał, to są ludzie, dniem, ludzie i stworzenia, 4 te serafiny, dniem i nocą, z naszej perspektywy, bo tam nie ma dnia i nocy, ale z naszej perspektywy, dniem i nocą są przed Nim, śpiewając święty, 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 święty. I to jest obraz tego kadzidła, które miało być spalane. Dlatego, że ta pierwsza świątynia, ona była cieniem tej niebiańskiej świątyni. Była zrobiona na wzór, tak? I teraz słuchajcie, taka właśnie bardzo ważna rzecz w tym. Jan 5:23. To, co myśmy teraz właśnie przeczytałem, te fragmenty, wierzę, że one dotyczyły uwielbienia Ojca. Okej? Uwielbienie Boga Ojca. To, co widział Izajasz, to, co widział Jan. I teraz słuchajcie, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który Go posłał. Więc pragnieniem Ojca, kiedy Jezus przyszedł, wypełnił Jego wolę na ziemi, zmarł, zmartwychwstał i poszedł do nieba. I w tym momencie Ojciec mówi, cała moja wola też jest taka, czcijcie Syna, uwielbiajcie Syna. I często jest mowa, wiecie, w psalmach o nowej pieśni, że będziemy śpiewać nową pieśń, tak? I teraz zobaczmy, co jest właśnie tą nową pieśnią. Objawienie, 5 rozdział. I tego nie będziemy czytać od początku, będziemy czytać od 8 wersetu. Wcześniej jest ta historia, że Jan widzi, że Bóg, Ojciec, siedzi na tronie i ma zwój. I ten zwój, kiedy widzimy potem, to są te pieczęcie, te trąby, to wszystko, czyli to jest zapisana przyszłość dla świata. To jest to, aby Królestwo Boże opanowało całą ziemię. I Jan mówi, zacząłem płakać, tak, bo nie było nikogo, kto byłby w stanie złamać te pieczęcie, żeby wypełniła się ta wola Boża. Żeby przyszło Królestwo Boże na ziemię, żeby przyszło tysiącletnie Królestwo, żeby szatan był po prostu całkowicie już zabrany i wyrzucony, tak, ze świata. Tam jest to wszystko zapisane. To jest wyrok tak jakby, tak, dla diabła, całkowicie. I widzicie, i on to widzi, mój patrzy, no jest po prostu, Bóg to trzyma i nie ma nikogo godnego, kto mógłby wziąć to w taki sposób, żeby się to wypełniło. I mówi, wtedy ujrzałem baranka. I przychodzi baranek niczym zabity. My wiemy, to jest Jezus. I to jest ten moment, który gdzieś się dział po zmartwychwstaniu Jezusa. I teraz słuchajcie, to jest bardzo niesamowity moment. I 8 werset mówi, a gdy wziął Jezus księgę, 400... Jeszcze może, czekajcie. Tak, od 5. Kiedy on tak płakał, wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie, nie płacz. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać 7 jej pieczęci. I zobaczyłem, a oto między tronem i 4 stworzeniami i między starszymi stał baranek, jakby zabity, który miał 7 rogów i 7 oczu, które są 7 duchami Boga, posłanymi na całą ziemię. Wtedy on podszedł i wziął księgę z prawej ręki zasiadającego na tronie. A gdy wziął księgę, i teraz zobaczcie, 4 stworzenia i 24 starszych upadło przed barankiem. A każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są... Czy ty sobie wyobrażasz, że twoja modlitwa w komorze, twoje oddawanie chwały Bogu, ono nie idzie w próżnię? Czy ty rozumiesz, że te 4 postaci, 20 to mają? I oni dołączają naszą chwałę do chwały, która w tym momencie jest w niebie? Halo! Jak się z tym czujesz? Oni uwielbiają tam Boga i baranka teraz. Rozumiecie? I to jest ten moment, słuchajcie, pierwszy raz, gdzie chwała idzie dla baranka. Wcześniej czytaliśmy, te stworzenia są wokół tronu, jest Bóg Ojciec na tronie i jest chwała i cześć po prostu. A w tym momencie te 4 stworzenia i 24 upadają przed barankiem i mówią tak. Godzien, to jest 9 werset. I to jest właśnie nowa pieśń. I śpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kim? I kapłanami. I będziemy królować na ziemi. To jest o nas. Wiesz, jak się zastanawiasz, jak mogę uwielbiać Boga, powiem ci, weź sobie to na pamięć. Naprawdę, to jest króciutkie. Ja tym uwielbiam Boga. Ja staję, mówię, godzien jesteś, Jezu. Zrobiłeś to. Odkupiłeś nas z każdego plemienia, narodu, języka. Uczyniłeś mnie królem i kapłanem dla Boga. I będę z tobą królować na ziemi. To jest prawda. To jest zaszczyt. To jest zaszczyt. Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i stworzeń i starszych, a liczba ich wynosiła 10 000 × 10 000 i tysiące tysięcy. Mówiących donośnym głosem, godzien jest baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło, zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery stworzenia mówiły amen, a 24 starszych upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków. Jeszcze jeden fragment, ostatni, chcę wam pokazać, to mnie też bardzo dotknęło. 7 rozdział teraz objawienia. To jest następna rzecz, którą widział Jan. Wiecie, na początku, w 1 rozdziale chyba, Jezus powiedział tak do Jana. Pokażę ci, co było, to, co jest i to, co ma przyjść. My rozmawialiśmy o rzeczach, które były. Ta historia z Jezusem, ona już była. To był moment, kiedy on po zmartwychwstaniu. Teraz będziemy coś, przeczytamy o tym, co będzie. W sposób proroczy. Bóg nam pokazuje, co będzie. Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed barankiem, ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach. I wołali donośnym głosem, zbawienie należy do naszego Boga, zasiadającego na tronie i do baranka. A wszyscy aniołowie stali dookoła tronu, i starszych, i czterech stworzeń. I upadli przed tronem na twarze i oddali pokłon Bogu, mówiąc amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła naszemu Bogu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy. Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przyszli? Odpowiedziałem mu, Panie, Ty wiesz. I powiedział do mnie, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu we dnie i w nocy w Jego świątyni, a zasiadający na tronie osłoni ich sobą jak namiotem. Nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońca ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pas i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. I powiem wam, jak ja zrozumiałem ten fragment. Jan zobaczył tłum ludzi przed tronem. Bardzo blisko, przy tronie. Najlepsze miejsce w niebie, najbardziej zaszczytne. Tam, gdzie są te serafy i tam, gdzie jest tych 24. I on patrzy, a tam jest tłum razem z nimi. Mówi, kto to jest? I ten starszy mówi, wiesz co, oni przychodzą z wielkiego ucisku. I to jest ciekawe, wam powiem, dlatego że to nie jest mowa o wszystkich wierzących. Ja nie chcę nic dodać do tej księgi, ani odjąć, jak mówi słowo, bo się nie opłaca. Mówię tak, jak jest napisane. Ten starszy odpowiada, to akurat ta grupa ludzi, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. W jaki sposób przychodzą z wielkiego ucisku? Jak myślicie? Jako męczennicy. Zdecydowanie. W wielkim ucisku jest napisane, będzie naprawdę ogromne prześladowanie Kościoła. Ogromne. Na skalę, jakiej nigdy nie było jeszcze. Cała ziemia, jest napisana, będzie pałała nienawiścią. Jest napisała, że dadzą mu czas antychrystowi, 3,5 roku, aby prześladował i zabijał świętych. Tak jest napisane. Tylko teraz, co Bóg przygotował dla tych ludzi? Teraz posłuchajcie, to mnie rozwaliło. Normalnie 24 starców i te serafy One są wokół tronu i to one 24 na dobę chwalą Boga. W tym momencie, w tym opisie widzimy, że one nie robią tego. Ten tłum przychodzi i ten tłum jest najbliżej i ten tłum oddaje chwałę Bogu. A kiedy oni to robią, to wtedy te serafy i 24 przyłącza się do nich. I teraz jest napisane, że oni będą w świątyni przy jego tronie dniem i nocą mu służyli. Kiedy to czytałem w domu, to pomyślałem sobie, Boże, chyba chciałbym być w tym ucisku. Więc teraz chcę ci powiedzieć, że taką nagrodę Bóg przygotował dla tych, którzy wytrwają i nie zaprą się go, nawet za cenę życia w wielkim ucisku. I powiem ci, że to jest bardzo ważne znać to, kiedy Kościół wejdzie w ten wielki ucisk. Powiem ci tak, może po prostu, nie wiem, nie będą rodziny całe, które będą po prostu tracić życie. Ale kiedy ty masz to, to rozumiesz chwileczkę. Oni mi tu zabierają życie. Ja staję tam, przed jego tronem, razem z serafinami, razem z 24 starcami, aby dniem i nocą chwalić Boga. I teraz coś wam powiem, bo to jest takie, to się tak wydaje, no to co, nie? Bóg ich kazał mu chwalić, żeby go chwalili, tak? Albo zaprogramował ich.
Nie.
To nie jest tak stworzone. To jest tak, że kiedy jesteś tam, nie jesteś w stanie nic innego robić. Wiecie, my tutaj się nieraz modlimy, gdzieś przyjdzie nam obecności trochę Bożej i my już tutaj, i nas rozwala, tak? I my już chcielibyśmy tylko, Boże, Boże, po prostu, ale jesteś cudowny. To pomyśl sobie, co tam się dzieje. Co się dzieje przy jego tronie. Jaki tam jest poziom chwały. Po prostu te istoty, które to robią, one nie robią dlatego, że muszą, albo zostały zaprogramowane, one nie są w stanie nic innego robić. W obecności Boga. I to jest miejsce dla tych, którzy przejdą przez wielki ucisk. Taka nagroda na nich czeka. Dla mnie to jest po prostu kosmos. Dobrze, tyle.